Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Renata Reda. Dzień dobry. W walce z rakiem płuca można zwyciężyć. Pojawiają się coraz skuteczniejsze metody leczenia tej choroby. Naukowcy dają chorym coraz większe szanse na wygraną z rakiem, ale cały czas też podkreślają, że ważne jest wczesne wykrycie choroby i odpowiedni styl życia, dzięki któremu w wielu przypadkach rak płuca się nie pojawi. Gośćmi Polskiego Radia Białystok są dziś pan Waldemar, który na raka płuca leczy się od kilku lat. Witam pana i
dobry.
Dziękuję panu, że zechciał pan z nami podzielić się swoją historią, swoim życiem. Gościmy też profesora Wojciecha Naumnika, kierownika pierwszej kliniki chorób płuc, raka płuca i chorób wewnętrznych. Pan profesor jest podlaskim konsultantem w dziedzinie chorób płuc, prezesem oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, białostocki naukowiec. Jest też w Radzie Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, która właśnie miała pierwsze posiedzenie w nowej kadencji. Dzień dobry, panie
profesorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Panie Waldemarze, od kiedy pan choruje?
Zdiagnozowano u mnie nowotwór 6 lat wstecz. Czyli miałem dość taki nieprzyjemny kaszel. Na koniec takie było nawet krwioplucie, więc musiałem się zgłosić do kliniki, do profesora i tam zdiagnozowano właśnie złośliwy nowotwór płuca prawego. I od tej pory regularnie przebywam tam na leczeniu co 3 tygodnie, tak zwaną immunoterapię, czyli chemioterapię, i co pół roku mam sprawdzian tomograf komputerowy. Po prostu jak ta choroba zachowuje, jak się rozwija, czy ona po prostu słabnie, czy inwazyjnie się rozwija. Jestem już tam 6 lat i w sumie bardzo sobie to chwalę, to znaczy chwalę w tym sensie, że tak, wspaniały personel. Niektórzy nawet żartują się, śmieją, bo ja mówię, że jadę do szpitala. Coś ty taki zadowolony? Ja mówię, bo ja jadę do szpitala, wariat. Mówi, do szpitala zadowolony, że jadę do szpitala. Ja mówię, słuchaj, znają mnie tam wszyscy, że tak powiem, personel. Ja w większości znam też personel, bardzo fajnie, mili, uprzejmi, sympatyczni ludzie tam pracują i ja z ochotą tam jeżdżę, a tym bardziej, że przedłużają mi te życie i jestem niezmiernie wdzięczny za to. Jeśli tam ktoś przyjeżdża z nowych, bo tam się rozmawia, jak się czeka na tą immunoterapię, to z tymi współchorymi się rozmawia. O tym, o tamtym. Dochodzę do wniosku, że najczęściej powodem jest palenie.
I tak było w pana przypadku? I
to znaczy raczej tak. Chociaż, ale raczej palenie, na pewno palenie. Z tym, że chcę powiedzieć, że ten taki bierny palacz czasami może jest w gorszej sytuacji, jak ten, co pali. Bo ja dochodzę do wniosku, że ten każdy papieros jest taki granat, tylko tyle, że z kilkuletnim opóźnieniem. Bo on truje po prostu dookoła to społeczeństwo, ten papieros. I to jest fatalna sprawa. Jak widzę dzisiaj młodych ludzi, którzy z taką ochotą, z takim zawzięciem ciąga tego papierosa, tak sobie myślę, człowieku, co ty sobie robisz?
Jakby to był tlen.
Tak. To jest makabryczna sprawa, później się tego pozbyć. Ja pamiętam, że ja sam kilka razy próbowałem to, że tak powiem, rzucić w diabły to palenie. Po pierwsze, że to śmierdzi, po drugie, że to zdrowie, a po trzecie czas, pieniądze. Kiedyś mi tak ojciec mówił, że palił też sam się sąsiadem naszym, który przychodził po prostu na tego papierosa do mego ojca. A ja będąc jeszcze takim, że tak powiem, szkrabem, zawsze mówię, ojcze, dlaczego ty tak? Po pierwsze, palisz, pieniądze, czas tracisz, zdrowie, po co? On pamięta, powiedział do dzisiaj, to 50 parę lat temu, pamiętam to zdanie. Mówi, synku, jak kiedyś będziesz palić, a będziesz chciał rzucić, to wtedy porozmawiamy.
Czyli to jest cholerne. Do wszystkich młodych ludzi, którzy nas w tej chwili
zgadza
słuchają.
Się. Oczywiście, tak.
Nie zaczynać.
Ja mówię nieraz, jak widzę młodą, szczególnie dziewczynę, czy na przystanku, czy gdzieś, stoi i pali tego papierosa. Nieraz podchodzę, przepraszam, i mówię tak: dziewczyno, lepiej, nie wiem, we środa kup sobie, daj buziaka dla chłopca, lampkę wina wypij, a nie pal tego śmierdziela, że tak powiem, bo to jest okropna sprawa. Później się tego pozbyć ciężko.
Jak usłyszał pan diagnozę rak płuca, czy zadawał pan sobie pytanie, dlaczego ja?
Tak, jak każdy zapewne zadaje to pytanie, ale ja wiem, w większości, tak mówiąc szczerze, to się pogodziłem z tym. No trudno, tak jest i tak dalej, ale próbuję się nie poddawać i jakoś pomału ciągnę dalej.
A wytłumaczono panu dokładnie, dlaczego lekarze poddali pana immunoterapii?
Tak.
I co to jest?
To znaczy, ja 2 tygodnie, tak mówiąc szczerze, byłem przygotowywany do tej immunoterapii. W końcu nie wiedziałem, po co jestem trzymany w tym szpitalu. Dopiero później profesor mi na końcu powiedział, że były robione badania, czy ja mogę być, czy ja w ogóle spełniam warunki do tej immunoterapii. To była nowość. Jak ja pamiętam, ja przyszedłem, to był dopiero początek tej immunoterapii.
Panie profesorze, co to jest immunoterapia raka płuca?
Czy ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim pragnę tutaj podziękować panu Waldemarowi za ciepłe słowa, ale bardzo imponuje mądrość taka życiowa pana Waldemara. I to takie nastawienie, racjonalność, to, drodzy państwo, taka mądrość życiowa, takie pozytywne nastawienie, to bardzo pomaga. Silny organizm to raz, ale taka świadomość objawów, kiedy trzeba się zgłosić, i takie pozytywne nastawienie jest niesamowicie, że to udowodniono, że to stymuluje układ odpornościowy, a właśnie to jest też działanie poprzez immunoterapię, bo tutaj od kilku lat, nawet jeszcze leczenie raka płuca 5-10 lat temu, to było zupełnie coś innego. Myśmy byli przyzwyczajeni do chemioterapii, do leków, które naprawdę były bardzo obciążające. Immunoterapia to jest, jeżeli sobie wyobrazimy na przykład, że jest armia naszych limfocytów, które zwalcza nowotwór. Są leki, które mobilizują tą armię żołnierzy w koszarach i leki, które przygotowują do boju te nasze limfocyty, te komórki przeciwko komórkom nowotworowym. Czyli jest to takie bezpośrednie działanie przeciwko nowotworom i to jest taki nowoczesny model leczenia, że nasze komórki własne są stymulowane do walki przeciwko komórkom nowotworowym, bo nowotwór jest bardzo cwany. On potrafi hamować te komórki naszego układu odpornościowego, a ci tacy żołnierze, jakby ta armia zaciężna, która stymuluje, daje broń tym naszym komórkom własnym organizmu, ona walczy z komórkami nowotworowymi. I to jest coś, co przyniosło przełom w leczeniu nowotworów, raka płuca. Rak płuca się stał chorobą przewlekłą. To jest tak, że pacjent, który ma, obrazowo mówiąc, zwłóknienie płuc, naprawdę to jest gorsza sytuacja niż pacjent często, który może być leczony immunoterapią, nie w każdej sytuacji, tak? Ale tak jest bardzo często, my to widzimy.
Tutaj pan Waldemar wspomniał, że przez 2 tygodnie był badany, czy może być poddany tej metodzie leczenia. Jakie kryteria decydują o tym, że dany pacjent z rakiem płuca jest dobrym kandydatem
do... To wszystko jest ubrane w odpowiednie zapisy w programów tak zwanych lekowych, właśnie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam jest szereg kryteriów. My musimy mieć odpowiednią postać histologiczną, odpowiednie badania obrazowe musimy wykonać, jak duży jest ten nowotwór, gdzie on tam się lokalizuje, i takie specyficzne badania genetyczne, czy są pewne komórki wrażliwe na tą immunoterapię, czy nie. To jest szereg takich niuansów molekularnych, histologicznych. I jeżeli widzimy, że może pacjent być leczony immunoterapią, to oczywiście opiera się na takich wcześniejszych wskazaniach rejestracyjnych, wcześniej, jak żeby lek był zarejestrowany, musi być wiele badań klinicznych mówiących, że akurat z tymi komórkami można pacjentowi dać dany lek.
Także, bo rodzaj raka nie ma tutaj znaczenia.
No ma znaczenie, prawda? To są różne, jest kilka tych nowotworów, już nie będziemy mówić w sposób medyczny, ale odpowiednia taka konstelacja, pewien nowotwór i tam pewne komórki, które tam muszą być, to możemy dać odpowiedni lek. Nie jest to zawsze możliwe, ale przyznam się, że teraz mamy większą ilość pacjentów, u których możemy dać immunoterapię, niż normalną taką chemioterapię, co jeszcze było dosyć powszechne kilka lat temu.
Pacjent jest wnikliwie przebadany, czy może być poddany tej metodzie leczenia, ale czy jednak zdarzają się sytuacje, że immunoterapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów u tego konkretnego pacjenta?
Zdarza się na przykład u pacjentów, że, znaczy powiem tak, że może być taka sytuacja, że średnio po trzecim, na przykład w trzecim miesiącu od początku leczenia są powikłania w postaci to jest stymulacja układu immunologicznego, na przykład tak zwane immunologiczne zapalenie płuc. Immunologiczne, można powiedzieć, tak obrazowo mówiąc, jakby atak tych limfocytów na inne narządy, że się robi stan zapalny taki immunologiczny i musimy sobie z tym poradzić. Nie zawsze to działa, prawda? To tak jak w wojsku. Możemy uzbroić odpowiednią armię, niestety zbyt słabe uzbrojenie, żeby sobie z armią przeciwnika, z tą armią wroga, czyli z komórkami nowotworowymi poradzić. Ale u większości pacjentów odpowiednio zakwalifikowanych tak. I to efekt jest naprawdę, jeżeli możemy dać immunoterapię i pacjent widzimy, że dobrze toleruje, to jest bardzo dobre.
Panie Waldemarze, a pan jak toleruje immunoterapię i czy odczuwa pan poprawę
to znaczy,
jakości w porównaniu do wcześniejszych?
Od początku, ja przecież przyjeżdżając tam do kliniki, siadam w samochód i jadę. I niektórzy się dziwią, to ty... Ja mówię tak, bo ja zajeżdżam. Oczywiście badania wcześniejsze w izbie przyjęć, czy ja mogę przyjąć to immunoterapię, czy nie, czyli po prostu takie podstawowe, najważniejsze badanie krwi. I wtedy no, czekam na dostarczenie tej, jeśli wszystko zgadza się, jeśli dobrze jest, to czekam na przywiezienie tej mikstury, że tak powiem, która po prostu powoduje to, że ja ją dobrze toleruję. Ja siadam w samochód, wracam do domu i ja tego nie odczuwam, że ja w ogóle coś dostałem. Pracuję, chodzę, jeżdżę. Normalnie nie odczuwam tego, chociaż widzę, jak niektórzy taką twardą tą chemię otrzymują, to nieraz to makabrycznie to wygląda, bo i wymioty, i różnie to jest, i zawroty. Od tygodnia się źle ludzie czuję. Ja tego od początku jakoś toleruję dobrze mój organizm. Ja nie mam żadnych jakichś takich ubocznych skutków po przyjęciu tej dawki.
Panie profesorze, jak widzi pan przyszłość leczenia raka płuca, zwłaszcza w kontekście terapii skojarzonych?
Jest tutaj duże jeszcze pole do popisu dla immunologów, dla biologów molekularnych, ponieważ i nauka idzie do przodu. Tak jak pamiętam, że kiedyś myśmy się uczyli nawet w szkołach o mechanizmach raka płuca, jak poszczególne komórki wpływają, powodują, że ten rak rośnie. Teraz zostało zidentyfikowane, proszę sobie wyobrazić, wiele takich mechanizmów wewnątrzkomórkowych i przemysł farmaceutyczny odnajduje coraz to nowe leki, które działają na poszczególne te mechanizmy komórkowe i są leki, prawda, tak zwane celowane. Czyli przykładowo jest odnajdowana w guzie pewna mutacja, która my wiemy, że odpowiada za to, żeby nowotwór sobie rósł, że tak powiem, i są leki na poszczególne mutacje. I są sytuacje, że na przykład pacjenci mogą przyjmować pewnego rodzaju tabletki, które wiemy, że działają na te mutacje, które powodują akurat u danego pacjenta nowotwór. Chory sobie przyjmuje tabletki i nie ma dolegliwości. Ma wielu pacjentów, również lekarzy, o których oczywiście nikt nie wie, że są to pacjenci chorzy na raka płuca. Przyszli, dosyć duże były zmiany, przyjmują tabletki, to wszystko się zmniejszyło i pracują dalej, bez dolegliwości. Tylko podkreślam, to nie jest u każdego pacjenta. Należy sobie zdać jeszcze sytuację, sprawę, że często pacjenci dosyć późno się zgłaszają. Jeżeli jest bardzo potężny stan zaawansowania, chory jest w złym stanie, to już niestety może być za późno. Ale jeżeli jest w dobrym stanie i ma pacjent te poszczególne mutacje w tych guzach, czyli takie wskazanie do leczenia celowanego, tak zwanego, czyli obrazowo mówiąc, może przyjmować tabletki czy immunoterapię, to dobrze jest dla pacjenta. Zdecydowanie lepiej niż nie.
Czy w każdym miejscu w Polsce pacjenci mają taki sam dostęp do nowoczesnych metod
no,
leczenia?
Powinni.
Czy obserwuje pan jednak jakieś nierówności ze względu na regiony?
Są nierówności w Polsce jak najbardziej, ale tu ambicją nas, czyli osób, którzy zajmują się leczeniem raka płuca, jest to, aby jak najwięcej było tych terapii celowanych i immunoterapii. I nawet na różnego rodzaju spotkaniach, zjazdach jesteśmy pokazywani jako osoby, ośrodki, które nie stosują immunoterapii, tego nowoczesnego leczenia, są troszeczkę tak napiętowane, wytykane palcami, że wy macie mały odsetek immunoterapii czy leczenia celowanego, prawda, a za dużo chemioterapii. Takie dane są porównawcze między poszczególnymi ośrodkami w Polsce. Także
dlaczego tak się dzieje?
W zasadzie dostępność jest wszędzie. To może oczywiście tak jak między ludźmi. Ludzie są różni, tak? No, naszą ambicją jest to, żeby zawsze jak najlepszymi, najbardziej nowoczesnymi metodami leczyć, pomóc pacjentowi. Więc to tak jak każdy człowiek jest inny, tak jak i pewnie są wśród lekarzy różne osoby.
Czy przed wykryciem raka płuca często robił pan badania, sprawdzał, w jakiej kondycji jest organizm, panie Waldemarze?
To znaczy teraz ja regularnie mam sprawdzany, ale wcześniej, nawet jeszcze przed wykryciem nowotworu, starałem się raz w roku, bo wyjeżdżaliśmy trochę za granicę, mamy tam rodzinę. Chciałem wiedzieć, na czym ja stoję. Nie? W każdym razie takie podstawowe badania były robione. Morfologia, ale prześwietlenie, tak, nic tam na tym prześwietleniu, że tak powiem, takiego nie było. Dopiero później, i to, tak mówiąc szczerze, tu dopiero profesor, jak szczegółowe badania, czyli bronchoskopię, to wychodziło właśnie, że jest coś takiego.
W przypadku pana Waldemara było plucie krwią. Jakie badania możemy robić wcześniej, żeby, jeżeli już się przytrafi ten nowotwór, to żeby jak najwcześniej go złapać?
Znaczy to jeżeli się przytrafi, to oczywiście najpierw trzeba pomyśleć o tym, że jak są objawy, kaszel przewlekły, już oczywiście nie mówimy, jak już ktoś pluje krwią, ale jak kaszel przewlekły, mamy dolegliwości, żeby pójść do lekarza rodzinnego, przynajmniej zdjęcie klatki piersiowej, potem oczywiście tomografię u osób palących się wykonuje. Przede wszystkim trzeba o tym pomyśleć, jeżeli nawracające częste infekcje układu oddechowego, to też mówimy kolegom lekarzom, prawda, rodzinnym, że jeżeli jest zapalenie płuc, załóżmy po raz kolejny i ktoś słucha słuchawką i w tej samej okolicy, trzeba zastanowić się, dlaczego, czy nie ma wskazań, żeby pogłębić diagnostykę, tomografię klatki piersiowej, a może trzeba zrobić bronchoskopię. Gdzieś z tyłu głowy trzeba o tym pomyśleć. Także to jest najważniejsze.
A jak szybko rozwija się rak płuca?
To różnie, w zależności od postaci takiej histologicznej. No, może i kilka lat, może i dłużej. Są postacie, które bardzo szybko i w ciągu miesiąca, w ciągu dwóch. Także to każdy organizm jest inny i są różne postacie histologiczne, które rosną szybciej i wolniej.
A jakie ma znaczenie niskodawkowa tomografia komputerowa i czy jest szansa, by było wznowienie, objęcie refundacją programu tych badań przesiewowych?
Wszystko jest na dobrej drodze. Z tego co wiem, to cały czas trwają projekty, konsultacje i jest to w sferze projektów badań, żeby dalej był wznowiony projekt niskodawkowej tomografii komputerowej.
A warto?
Oczywiście jest to coś, co pozwala wychwycić, tak obrazowo mówiąc, pacjentów, znaleźć, którzy mają guzy, no, u osób palących, które paliły też w przeszłości. Jest to sposób wczesnej diagnostyki w takich badaniach populacyjnych. Jest to ujęte w standardach medycznych.
Jest pan po pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, które kilka dni temu odbyło się właśnie w Warszawie. Gratuluję wyboru do Rady, bo to prestiż, ale też duża odpowiedzialność. Czym w pierwszej kolejności zajmie się Rada? Jakie to będzie miało przełożenie na nas, pacjentów?
No właśnie rozmowami z Ministerstwem Zdrowia o projektach niskodawkowej tomografii komputerowej, o jeszcze szybszej ścieżce diagnostyki chorych na raka płuca, ponieważ tu czas, o lepszą dostępność do diagnostyki dla pacjentów, żeby nie było tak, że pacjent czeka na łóżko, żeby to było szybko, sprawniej przebiegało. Także o takiej bardziej większej racjonalności diagnosty chorób układu oddechowego, o większej dostępności dla dobra naszych pacjentów.
Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce. 95% zachorowań dotyczy palaczy tytoniu lub byłych palaczy. Czy wystarczy nie palić papierosów, unikać miejsc, gdzie unosi się dym papierosowy i oddychać jedynie czystym powietrzem, by nie mieć raka płuca?
No oczywiście czystym powietrzem jest zawsze dobrze oddychać, bo cała ta chemia, którą wdychamy, zanieczyszczenia, pójść na spacer do lasu może częściej, cała chemia, którą wdychamy, zanieczyszczenia, to oczywiście stymulują, są szkodliwymi czynnikami, które mogą powodować raka płuca, ale musimy pamiętać też, że rak płuca też powstaje u osób niepalących, prawda, zwłaszcza u kobiet i to jest tendencja wzrostowa. Owszem, na 10 pacjentów, 9 osób to są palacze, ale tu też taka predyspozycja genetyczna też ma do powiedzenia, więc musimy się badać, myśleć o objawach i o profilaktyce i jeżeli mamy kaszel przewlekły, to trzeba jednak pomyśleć o tym, czy nie warto pójść do lekarza rodzinnego, czy może warto zrobić jednak zdjęcie klatki piersiowej przynajmniej. I nie palić również, ja to tak mówię, tych wynalazków różnych, nowoczesnych tak zwanych zastępczych, bo proszę zwrócić uwagę, że my tak naprawdę, ja wiem, że przemysł mówi, że to nie szkodzi, tak, ale nie mamy badań 30-letich na przykład tak naprawdę, co będzie za 30 lat, za 40 lat, w takich długofalowych badaniach. Ta cała chemia, którą jest w tych systemach tak zwanych, że tak powiem, nowoczesnych, czy ona nie szkodzi, tego my nie wiemy tak naprawdę.
Panie Waldemarze, a jakie są pana rady dla naszych słuchaczy? Co robić, by nie zachorować na raka płuc?
Oj, z tym to może być różnie. Teraz mi się przypomniała pewna sytuacja w szpitalu, gdzie rozmawiałem z taką panią, która źle się poczuła. No i oczywiście pojechała do swojej przychodni. Pierwsza czynność, no to zrobienie RTG, bo kaszel i tak dalej. Zrobiono jej te badania. I lekarz, który badał pierwszą czynność, znaczy pierwszy właściwie zwrot do tej chorej, mogłaby pani rzucić te palenie. A ona mówi, o Matko Boska, ja nigdy w życiu papierosa w ustach nie miałam. Czyli ten bierny właśnie palacz, a mąż kopcił jak parowóz i ona to wdychała. Później następny lekarz, badający, on też powiedział to samo. Mogłaby pani rzucić to palenie w końcu? A ona mówi, ja nigdy w życiu nie paliłem, ale to niestety.
To apel do palaczy, jeżeli palicie i nie chcecie rzucić dla siebie, tak, to rzućcie ze względu na wasze rodziny.
Tak, właśnie, otoczenie znajomych, rodzina, bo to jest, ja mówię, z opóźnionym zapłonem. To wcześniej czy później to się objawia tym.
Również przypomniała mi się tak teraz właśnie historia jednego pacjenta. Proszę sobie wyobrazić, że miałam pacjenta. Pytam się, od kiedy pan pali? Powiedział, no palę od 5-6 roku życia. Ja tak patrzę z niedowierzaniem. To był pacjent no, mocno zaawansowany wiekiem. Mówi, proszę pana, tak po wojnie było. No, jak żeśmy szli, byli na wsi, częstowali. No, byłem mały, nie było świadomości, że te papierosy szkodzą. Ale proszę sobie wyobrazić, że ten pacjent on był zdrowy. Znaczy zdrowy, nawet chyba obturacyjnej choroby płuc nie miał. Ale miał dwie żony, bo ponieważ dwie żony zmarły na raka płuca, a żona nie paliła.
Jeden będzie miał większe predyspozycje do zachorowania, drugi człowiek mniejsze.
Dokładnie.
Ten, co wdycha więcej, po prostu nieraz ma szkody, jak ten, co pali.
O sposobach walki z rakiem płuca mówili dziś pan Waldemar, który na raka płuca leczy się od 6 lat. Dziękuję panu, że zechciał się pan z nami podzielić swoją historią. Życzę zdrowia.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem był też profesor Wojciech Naumnik, kierownik pierwszej kliniki chorób płuc, raka płuca i chorób wewnętrznych, podlaski konsultant w dziedzinie chorób płuc. Dziękuję panu.
Dziękuję pani redaktor i panu Waldemarowi przede wszystkim i państwu. Dziękuję.
A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.